On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z historią. Jesteśmy w Wielkim Tygodniu, zbliżają się święta paschalne, Wielki Czwartek, w którym będziemy modlili się między innymi dziękując Bogu za dar Eucharystii i dar kapłaństwa. Dar kapłaństwa, który jest nierozerwalnie związany z kapłanami oraz z biskupami oraz z najważniejszym biskupem, czyli z biskupem Rzymu. Mamy teraz sytuację wyjątkową w naszej historii. U wschodnich granic naszego kraju mamy sąsiada, który toczy wojnę z państwem rosyjskim. I tak naprawdę jest pewien test, który przechodzi teraz Unia Europejska, przechodzą różne narody świata, jak na tą wojnę patrzymy. To w zasadzie jest normalne. Przy każdej wojnie taki test moralności, test wiary, test poglądów się pojawia. Wiele osób jest dość niezadowolonych z tego, jak Stolica Apostolska i dyplomacja watykańska reaguje na ten kryzys. Z jednej strony mamy bowiem papieża Franciszka, który oczywiście potępia wszelkie działania zbrojne, jest to jego stała linia pontyfikatu i nie jest to nic dziwnego, jeżeli ktoś obserwuje papieża od samego początku, zawsze jest on zwolennikiem pokoju, zawsze jest i był zwolennikiem dyplomacji oraz zwolennikiem rozmów, nigdy, absolutnie nigdy nie zachęcał do żadnych działań zbrojnych i każdym takim działaniom się sprzeciwstawiał. I tutaj również papież zachowuje się dokładnie tak samo, czyli potępia wszelkie działanie zbrojne. Jednakże wielu obserwatorów zauważa, że w tym potępianiu brak jest pewnego jasnego wskazania, kto tutaj w tym konflikcie jest agresorem, a kto nie. Jeżeli mieliśmy na przykład konflikt w Syrii, to tam byli buntownicy, Amerykanie, Rosjanie, różnego rodzaju państwa zachodnie i papież rzeczywiście mógł wszystkich do jednego wora trochę wrzucać, mówiąc, słuchajcie, wy tam robicie politykę, o nic nie walczycie, tak naprawdę to walczycie tylko o swoje interesy, weźcie, przestańcie. I wszelkie nawoływania papieskie były jak najbardziej zrozumiałe. Tymczasem ten konflikt jest zupełnie inny, mianowicie jedno państwo, czyli Rosja, napada drugie suwerenne państwo, no i jak wiemy, oczywiście tłumaczy to w sposób dość pokrętny. Papież oczywiście protestuje. Pierwszego dnia choćby udaje się do ambasady rosyjskiej we Włoszech. Tam najprawdopodobniej wyraził swoje oburzenie, bo nie wiemy, co dokładnie powiedział. I wielokrotnie mówi o tym, żeby się modlić o pokój, wielokrotnie mówi o tym, żeby zaprzestać tych wojen. Jednocześnie jednak wielokrotnie mówi o tym, że żałuje także tych rosyjskich chłopców, którzy tam giną na Ukrainie, którzy najprawdopodobniej w większości giną, bo ich tam po prostu wysłali, jak to zwykle bywa na wojnie. I ogólnie ciągle zwraca uwagę, żeby ten konflikt nie był podsycany, tylko żeby był wygaszany, co wielu ludzi rozumie jako pewne takie zrównanie obrońców z atakującymi. Czy tak jest, czy tak nie jest, to do końca nie wiadomo. Natomiast wielu ludzi uważa, że papież i cała Stolica Apostolska zachowuje się dość dziwne. I jeżeli jest się człowiekiem niewierzącym, nie ma się z tym problemu. Można traktować Stolicę Apostolską jako kraj, papieża jako pewną osobę, która jest w tej całej układance geopolitycznej Europy, która jest osobą ważną, jest pewnym znakiem moralności i tak wiary, ale jeżeli człowiek jest niewierzący, to może takiego papieża skrytykować i nie mieć z tym w ogóle problemu. Co innego, gdy człowiek jest wierzący. Wtedy zawsze zastanawia się, czy jakakolwiek krytyka Ojca Świętego, czy jakakolwiek krytyka biskupów jest uzasadniona. Czy może w imię wiary i w imię moralności naszej powinniśmy z taką krytyką uważać i być bardziej powściągliwi w słowach, bardziej powściągliwi niż na przykład, gdy krytykujemy jakiegoś z polityków, bo przecież umówmy się, jesteśmy Polakami, mamy to we krwi, to już się nam wzięło z demokracji szlachetnej. Zawsze krytykujemy wszystkich polityków i każdy z nas jest najlepszym politykiem, prawda? Ja też tak często niestety mam i muszę się uderzyć w pierś, że wielokrotnie wydaje mi się, że gdybym to ja był tym politykiem, to na pewno świat szedłby w lepszym kierunku, co oczywiście nie jest prawdą. To jest oczywiście kłamstwo szatana, które nam sączy do głowy. Więc jak to jest z tym papieżem? Czy można i czy nie można go krytykować? I czy przypadkiem dobrze rozumiemy niezwykle istotny dogmat, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, czyli dogmat o nieomylności papieskiej względem wiary i moralności. Wielu ludzi bowiem mówi, nie możesz krytykować papieża, przecież papież jest nieomylny, nie możesz krytykować jego rozporządzeń, nie możesz krytykować jego słów, nie możesz krytykować jego postaw, bo przecież papież jest nieomylny, a Kościół Święty opiera się na Piotrze, w związku z tym opiera się na tym, że tej osoby nie krytykujemy. Dogmat o nieomylności papieskiej jest wynikiem Soboru Watykańskiego I. Jest to sobór, który kiedyś zwał się Soborem Niedokończonym, ponieważ został rzeczywiście przerwany ze względu na wojnę. Trwają wojny, walki o zjednoczenie Włoch. Tak w skrócie powiem, że w Rzymie znajdują się wojska francuskie, które chronią papieża, ponieważ papież nie chciał się zgodzić na zjednoczenie Włoch, nie chciał oddać państwa kościelnego, uważał, że jest to jego domena, też taka publiczna. Wojska francuskie stacjonują w Rzymie i póki te wojska francuskie stacjonują w Rzymie, jest możliwość, żeby w ogóle papiestwo mogło działać. Kiedy te wojska francuskie w wyniku klęski wojsk w ogóle francuskich w wojnie z Prusami, kiedy te wojska opuszczają Rzym, Włosi atakują Rzym, zdobywają i papież ogłasza się tak zwanym więźniem Watykanu, a Sobór Watykański po kilku dniach jest przerwany. Sobór Watykański to było spotkanie biskupów, kardynałów, patriarchów, prymasów, arcybiskupów, opatów, wikariuszy apostolskich i różnych przedstawicieli zakonów, które odbyło się w 1869 roku i trwało do 1870 roku. Zwołał go Pius IX. O Piusie IX państwu już opowiadałem, gdy mówiłem o dogmacie o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Może państwo pamiętacie, jak mówiłem o tym papieżu i o tym, jak wywodził on ten dogmat od całej wiary naszej, czyli po pierwsze mówił o tym, co o niepokalanym poczęciu mówili ojcowie, jak ten fakt zaistniał w historii Kościoła, w liturgii Kościoła, a na końcu on ogłosił dogmat. Był to pierwszy dogmat, który papież ogłosił bez soboru, czyli nie zwołał soboru, aby ogłosić taki doniosły akt naszej wiary, tylko po prostu wydał takie rozporządzenie i uznał, że wszyscy wierni się do niego dostosują. I teraz, gdy papież patrzy, co się dzieje na świecie. Kościół na świecie jest atakowany. Nie mamy tutaj na myśli tylko tego, co się dzieje we Francji po rewolucji francuskiej, ale mówimy o pewnych nurtach filozoficznych, o ateizmie, o panteizmie. Wkrótce zaraz zacznie się przecież socjalizm. Te wszystkie nurty, które były bardzo przeciw Kościołowi. I papież widzi, że z jednej strony ma takie realne problemy na świecie, a z drugiej strony jest niezwykły rozwój Kościoła. Kościół za jego czasów, za czasów pontyfikatu Piusa IX rozwija się bardzo dynamicznie. Między innymi widać to w tym, że papież ustanowił prawie 220 nowych diecezji, a co za tym idzie, ustanowił także nowych biskupów. Orientuje się papież Pius IX, że taka chmara biskupów, bo tu już mówimy o dużej ilości, nie da się kontrolować. Znaczy, papież nie jest w stanie wiedzieć, kto, gdzie jest jakim biskupem. My wielokrotnie dzisiaj tak uważamy, dlaczego papież tam czegoś nie zrobił, skoro jakiś tam biskup powiedział coś głupiego. No pewnie dlatego, że on go w ogóle nie zna. To znaczy, dzisiaj jak ktoś zostaje biskupem, no to raczej idzie na przykład z takiej polskiej informacji, że jest kilku kandydatów. Mamy nuncjusza, który to bada i nuncjusz jest takim wzrokiem i uszami papieża i przedstawia papieżowi kilka kandydatów i on spośród tych kandydatów wybiera albo ostatecznie po prostu stawia kropkę na i, tak ten będzie albo tak ten nie będzie. Natomiast rzadko kiedy zna ich osobiście. Już to widział Pius IX. On tych wszystkich biskupów też osobiście nie znał. Pierwszych może na przykład jak tworzył nowe diecezje, to pierwszych sobie wybierał, ale przecież oni umierali i tak dalej. No i trzeba było tam kogoś wysłać i te osoby są już mu nieznane. Tych biskupów jest coraz więcej. I papież zdaje sobie sprawę, że inaczej rozmawia się na soborze, w którym jest na przykład, nie wiem, 60 biskupów, a inaczej rozmawia się na soborze, w którym jest 522 biskupów, a inaczej znów będzie się rozmawiało na soborze, gdyby tych biskupów było na przykład 2000. Papież zdaje sobie sprawę, że w takich sytuacjach bardzo łatwo siły niezależne od Kościoła, które są przeciw Kościołowi, mogą na Kościół wpływać. I przypomnę tylko, to oczywiście wybiegam teraz w czasie, ale przypomnę słynną wypowiedź papieża Benedykta XVI. Papież Benedykt XVI opowiadał, że gdy trwał Sobór Watykański II, na którym przecież był, zauważył, że istnieją dwa sobory. Jeden jest to Sobór Ojców, czyli to, co się tak naprawdę działo na soborze, a drugi sobór to był Sobór Mediów, czyli media podawały często, co tak na tym soborze jest, co będzie, co powinno być i to powodowało bardzo dużo strasznych rzeczy. Między innymi, przypomnę, w Holandii powstał taki nurt po Soborze Watykańskim II. Księży, którzy wzięli sobie żony, spłodzili dzieci, ponieważ w mediach mówiono, że Sobór Watykański II zniesie celibat. Potem się okazało, że nie zniósł, no i biskupi mieli problem, bo mieli księży, którzy już się pożenili, dzieci chodziły już do przedszkola, a tutaj co z tym zrobić, prawda? To już na inną historię, na inne nasze spotkanie, ale wiem, bo byłem kiedyś w Holandii i na ten temat z holenderskimi księżmi sam rozmawiałem prywatnie, więc wiem, że taki problem właśnie zaistniał. Ale wróćmy do tego Piusa IX. Pius IX zwołuje sobór i wielu ludzi, wielu biskupów, wielu teologów zdaje sobie sprawę, że na pewno na tym soborze będziemy rozmawiać o roli Kościoła w świecie, rzeczywiście o tym rozmawiano bardzo dużo, o przeciwnikach Kościoła, czyli właśnie mówię o tych ideach, które Kościół chcą zniszczyć, ale też będzie podnoszona sprawa nieomylności papieskiej. Czy ten papież rzeczywiście jest nieomylny w kwestii wiary i w kwestii pobożności? Bardzo dużo zamieszania było w stosunku do tego, bo wielu biskupów było za, na przykład cały episkopat Belgii opublikował takie stwierdzenie już na czasie soboru, że oni właśnie żądają ogłoszenia tego jako prawdy wiary, że papież względem właśnie spraw wiary i moralności jest absolutnie ostatnim odniesieniem na świecie, jest najważniejszy i wszyscy muszą się go słuchać. Wielu biskupów natomiast francuskich, czy też niemieckich, a także angielskich sprzeciwiało się tej idei, znaczy twierdziła, że oczywiście papież jest niezwykle ważny, jest to osoba, której należy słuchać, ale nie można uznać do końca, że jest on całkowicie nieomylny w kwestii wiary i w kwestii pobożności. I te dyskusje trwały. Ostatecznie na soborze została ogłoszona konstytucja dogmatyczna Pastor Eternus. To jest jedna z dwóch konstytucji, które tam zostały ogłoszone. Ta druga była o definicji Kościoła, o definicji historii całej i o tym, jak Bóg działa w tej historii. Piękna konstytucja. Natomiast ta konstytucja zajęła się głównie właśnie stwierdzeniem nieomylności papieskiej. I teraz skąd w ogóle taki pomysł tej nieomylności? To, co przed chwilą Państwu powiedziałem, że ta dyskusja trwała w Kościele, oznaczało, że nie był to pogląd nowy. Wielu ludzi dzisiaj twierdzi, że papież Pius IX wymyślił sobie takie coś, że będzie nieomylny i to ogłosi i z Kościoła stworzy taką totalną monarchię, w którym on będzie tym monarchą i jego następcy będą rządzić wszystkimi, a żaden biskup nie będzie miał absolutnie nic do powiedzenia. Oczywiście to jest absurd, tak? W ten sposób historii uczą lewicowi działacze. A propos lekcji historii, to widzę teraz u mojej córki, jak patrzę na jej książki do historii, tam czasami są naprawdę takie uproszczenia, że aż można się za głowę złapać. Dlatego tutaj też, jeżeli ktoś Państwu powie, że dogmat o nieomylności papieża, to papież Pius IX sobie wymyślił i nikt wcześniej czegoś takiego nie głosił, to jest totalny absurd, bo nawet jeżeli spojrzymy na całe przygotowanie do Soboru Watykańskiego, tego pierwszego właśnie, to widzimy, że w wielu dyskusjach takie zdania były dyskutowane. Czy właśnie papież jest, czy nie jest nieomylny. Niezwykle ważne były dzieła ojca Kościoła, świętego Wincentego, który pochodził przecież z IV wieku. W swoim dziele wyraźnie zaznaczył, że by strzec świętego i niezmiernego depozytu wiary w Kościele musi uistnieć jednomyślność, przejawiająca się zarówno w tak zwanej powszechności, jak i starożytności, czyli pewna jednomyślność wiary, to co nazywamy tradycją. Aby ta tradycja w ogóle była, czyli aby ktoś mógł definiować, co jest tą tradycją, a co nie jest, Kościół, według tego Ojca Kościoła, potrzebuje głowy, a więc potrzebuje Piotra, bo przecież Jezus Chrystus ustanowił Piotra jako głowę apostołów. Święty Wincenty twierdził, że jedynym takim dziedzicznym depozytariuszem osobistej nieomylności jest prawowity następca świętego Piotra, właśnie ten prymat rzymski tak zwany. Czyli święty Wincenty twierdził, że wszyscy apostołowie mieli pewną nieomylność, bo Duch Święty został na nich tchnięty, ale ich następcy już takiej nieomylności nie posiadali, czyli wszyscy biskupi, tak? Oni nie są nieomylni względem wiary i pobożności, tylko jeden, czyli ten, któremu Bóg obiecał, czyli przez Jezusa Chrystusa, że cokolwiek zwiąże na ziemi będzie związane w niebie i że będzie skałą i będzie umacniał swoich braci. Kiedy papież przemawia jako głowa Kościoła, nawet bez biskupów, tak, czyli nawet bez soboru, korzysta z autorytetu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. To właśnie święty Wincenty mówił. Wypowiedź papieża musi być w takim bądź razie pewnym takim wyrokiem decydującym, rozstrzygającym. To nie ma być upomnienie czy też rada. Musi być adresowane do całego Kościoła i cały Kościół musi wiedzieć, że taka wypowiedź jest obowiązująca. To też za świętym Wincentym właśnie Państwu podaję. Nieomylność papieża nie jest wynikiem jego osobistej świętobliwości. I to bardzo mocno podkreślali właśnie ojcowie soborowi, ci, którzy za tą nieomylnością głosowali. Nie jest to też wynik jego zalet umysłowych, zalet charakteru, czy też jakiejś wielkiej wiary. Jest ona efektem sprawowania władzy i opieki Ducha Świętego nad osobą świętego Piotra. Czyli tak naprawdę papież, gdy korzysta z tego, jakby powiedzieć, przywileju, że jest papieżem, może wydawać pewne decyzje, wierząc, że są one nieomylne, w ten sposób powiem. Nie chodzi tutaj natomiast o to, że papież może mówić cokolwiek. Jeżeli dzisiaj papież powie, że jutro będzie padać i będzie padać, to nie oznacza, że użył nieomylności. Jeżeli papież dzisiaj powie, że jutro będzie padać, a będzie słońce, to nie oznacza, że złamał dogmat, tak? Że udowodnił, że dogmat jest niewłaściwy. Żartobliwie nawet powiem, jeżeli papież dzisiaj, Franciszek, uzna, że z grupy na pewno nie wyjdzie Polska w Katarze, tylko Argentyna, bo przecież to jest jego ukochana drużyna, to nie oznacza, że wszyscy powinniśmy teraz iść i stawiać całą swoją pensję na zwycięstwo Argentyny, bo może się tak nie zdarzyć. Bo to, że papież tak uważa, wcale nie oznacza, że jest to nieomylne. Papież jest nieomylny tylko w kwestii wiary i moralności, ponieważ Jezus uczył nas o wierze i o moralności właśnie. Na Soborze Watykańskim I jasno ustalono też, i to w tym drugim dokumencie o Kościele i objawieniu, że ludzie są w stanie dojść do tego, że Bóg istnieje bez religii. To znaczy, tak jak mówi święty Paweł, całe stworzenie przekonuje nas, że Bóg istnieje. Ale bez objawienia nie wiemy, co ten Bóg od nas chce. A to, co on od nas chce, zostało nam przekazane dzięki Jezusowi Chrystusowi. A Jezus Chrystus mówił o moralności i o wierze. Nie mówił o polityce, nie mówił o piłce nożnej, nie mówił o wpływie lotniskowców na środowisko, tylko mówił o wierze i moralności. I tylko te wypowiedzi papieskie wchodzą w skład nieomylności. Nie wchodzą w zagres nieomylności prawdy nie odnoszące się do religii i do zbawienia dusz. Papież orzeka nieomylnie, to twierdzą już teolodzy, w sprawach dogmatu i wszelkie zagadnienia dotyczące objawienia wiary i moralności, w sprawie prawd i faktów, które nierozerwalnie są związane z nauką objawioną. Papież jest też nieomylny, gdy interpretuje Pismo Święte i tradycje. No oczywiście kwestie wszelkie związane z czcią Bożą i życiem chrześcijańskim. Wielu teologów uważa także, że nieomylność papieska angażuje się w akcie kanonizacji, to znaczy gdy Stolica Apostolska ogłasza, że ktoś jest świętym, w tym momencie też jest to dogmat, ponieważ papież korzysta wtedy właśnie z tego przywileju, że jest nieomylny. Papież jednak, i o tym mówi jasno dokument Soboru Watykańskiego I, posiada tak samo jak inni ludzie skaleczoną naturę. Może prywatnie popełniać błędy. Nieomylne nauczanie musi być więc ściśle związane z prawdą objawioną i z tradycją Kościoła. Nie każda wypowiedź papieża, kazanie, bądź nie każda wypowiedź jakiegoś biskupa, nie każda papieżka, nawet encyklika są nieomylne, ale nieomylność dotyczy tylko tych wypowiedzi, które w specjalny sposób papież deklaruje jako nieomylne. Wiem, że to może trochę mieszam, ale jeżeli papież nawet wydaje encyklikę i w tej encyklice powie mądre rzeczy, ale w tej encyklice nie będzie napisane, że on jako głowa Kościoła katolickiego, ex cathedra, czyli siedząc na katedrze rzymskiej, stwierdza, że ta prawda jest prawdą objawioną, a każdy, kto w nią nie wierzy, może się potępić, to jeżeli czegoś takiego nie ma, to papież nie korzysta z tego przywileju nieomylności. Dlatego jeżeli papież coś napisze w encyklice, jego następca ma pełne prawo to zmienić, ma pełne prawo to korygować i ma pełne prawo to poprawiać, nie niszcząc wcale tradycji apostolskiej. To jest niezwykle ważne, ponieważ ten przywilej nieomylności jest bardzo rzadko używany. Tak naprawdę po Soborze Watykańskim I na pewno z tego przywileju, nie licząc tych kanonizacji, skorzystał Pius XII w latach 50. XX wieku, ogłaszając dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny z ciałem. On wtedy skorzystał z tego, że jest nieomylny w kwestii wiary i moralności. I badając historię, badając wszelkiego rodzaju tradycje apostolskie, liturgie i tak dalej, ogłasza, że jest to wiara, w którą wszyscy zawsze wierzyli, czyli nie tworzy niczego nowego, tylko mówi, jak zawsze było i podkreśla to w sposób uroczysty. To jest niezwykle istotne. I dlaczego tak jest? Ponieważ biskupi doskonale zdawali sobie sprawę, bo nie byli głupimi ludźmi, że przecież w historii mieliśmy papieży, którzy nawet wpadli w herezję. Wszyscy, jak tylko mówimy o złych papieżach, zaraz mają w głowie tego papieża z domu Bordziów, czyli Aleksandra, który był człowiekiem bardzo, no, takim ludzkim, nazwijmy to, uwielbiał jeść, pić, uwielbiał kobiety i tak dalej, ale on nie ogłosił żadnego dogmatu i nie wpadł w żadną herezję. Natomiast było trzech papieży, to był Liberiusz I, Honoriusz I i Jan XXII, którzy w takie herezje popadli. Liberiusz I w czasie takiego niebezpieczeństwa ariańskiego i kryzysu w Kościele, to były lata, kiedy był papieżem, 352-366, czyli proszę zwrócić uwagę, IV wiek, podpisał heretyckie wyznanie wiary i wyklnął całkowicie katolickiego biskupa świętego Atanazego i zrozumiał ten błąd, oczywiście pod koniec swojego życia, ale nie zdążył ponoć odwołać swoich poglądów, czyli mamy papieża, który wsparł herezję. Potem mamy papieża Honoriusza I, to był VII wiek, gdyż on też wpadł w herezję, popierając zwolenników herezji, monotelityzmu, nie będę teraz mówił, co to jest, czyli takiego patriarchę z Konstantynopola Sergiusza, nie wiedząc zupełnie, co popiera, bo najprawdopodobniej nie znał greki, natomiast stwierdził, że no, patriarcha musi mówić prawdę, dlatego też wyklnął wszystkich katolickich teologów, którzy się z nim sprzeciwiali i swoim autorytetem tak naprawdę podpisywał się pod herezją, dlatego też został później potępiony przez swojego następcę, świętego Leona II. No i mamy papieża Jana XXII, o którym Państwu mówiłem, może pamiętają Państwo to nasze spotkanie na temat rzeczy ostatecznych. To był papież, który bronił heretyckiej tezy, jakoby dusze zmarłych dostępowały wizji tej uszczęśliwiającej, czyli widzenia Boga, dopiero po sądzie ostatecznym, tak? Czyli jak umieramy, to gdzieś tam jesteśmy nie wiadomo gdzie, czekamy, a po sądzie ostatecznym dopiero zobaczymy Boga. I wprawdzie Jan XXII spotkał się z olbrzymim oporem zarówno zakonników, teologów, jak i samych biskupów, ale ponoć odwołał ten swój błąd dopiero na łożu śmierci, tak? Natomiast dzień później umarł. Czy tak było, czy tak by nie było? No to do końca nie wiemy. Uczciwie nie wiemy. Jest taka legenda, że zdołał odwołać tą heretycką teorię, tak? Czyli mamy trzech papieżów, którzy totalnie weszli w herezję. Ale nawet święty Wincenty, ten ojciec Kościoła, o którym mówiłem, mówił, że jeżeli, pozwolą Państwo, że przeczytam, jeśli kiedykolwiek jakiś nauczyciel kościelny od wiary zboczy, to dzieje się to z dopustu Bożego dla doświadczenia nas, czy miłujemy Boga z całego serca i z całej duszy naszej, czy też nie. No bo pięknie jest być w kościele, który jest super. Ja też bardzo się cieszę, chciałbym, żeby Kościół był zawsze święty świętością swoich członków. Kościół jest przede wszystkim święty świętością Chrystusa. Natomiast czasami zdarza się, że biskupi, czy też właśnie nawet papież, na szczęście takich papieży teraz nie mamy, wpadają w herezję albo w jakieś głupoty. I wtedy pytanie, czy my w tym kościele trwamy, bo kochamy Chrystusa i mimo wszystko w nim będziemy, czy staramy się znaleźć coś lepszego, czy stajemy się protestantami, którzy mówią, nie, tu się nie zgadzam, tak, będzie inaczej, wychodzę. Wiem, że wielu świętych tak nie postępowało. Woleli cierpieć w kościele, niż z tego kościoła wychodzić. W rozdziale 4 owej encykliki, o której mówiłem, mamy definicję nieomylności papieskiej. Po pierwsze, przytacza się tam wszystkie wcześniejsze dekrety soborów, czyli mamy Sobór IV Konstantynopolitański, to był 680 rok, który mówił o tym, że pierwszym spośród wszystkich patriarchów jest właśnie patriarcha Rzymu, czyli papież, Sobór w Lyonie z 1274 roku, Sobór Florencki, który tworzył taką unię między wschodem i zachodem chrześcijaństwa, no niestety ta unia florencka upadła, to też kiedyś Państwu to mówiłem, to był 1439 rok. Te wszystkie teksty zostały potwierdzone, tak, i powiedziano, że one dalej obowiązują, ale trzeba tą doktrynę ukształtować i ogłosić oficjalnie, żeby nikt nie miał wątpliwości co do tego, że papież jest nieomylny. Nieomylny w kwestii tych rzeczy, czyli wiary i moralności. Dokument wskazywał ponadto, że przez cały czas papieże, mając świadomość swojej nieomylności w sprawach wiary, dla zachowania czystości tradycji apostolskiej, działają jako sąd ostatniej instancji. I właśnie zostali po to powołani, czyli od decyzji, tak jak się mówiło, takie przysłowie, że Rzym powiedział, więc koniec, tak? Że od tych decyzji stolicy apostolskiej nie ma gdzie się odwoływać i nie można odwoływać się także do soboru, czyli do spotkania biskupów. Następnie dokument mówi, że następuje ważna zasada, a następnie taka, że świętemu Piotrowi obiecano Ducha Świętego nie w celu głoszenia nowych doktryn, ale tylko w celu zachowania i interpretacji objawienia przekazanego przez apostołów. Czyli gdyby teraz papież próbował jakikolwiek, nie mówię ten, jakikolwiek, stworzyć nowy dogmat o tym, że Matka Ziemia, tak, jest naszą miłością i nie możemy przez to śmiecić, to można sobie to wrzucić do kosza, ponieważ o czymś takim nigdy Kościół nie mówił i sam Zbawiciel o tym nie mówił, więc papież nawet jakby udawał, że mówi nieomylnie, nie byłby w tej kwestii nieomylny. No, takie rzeczy się raczej nie zdarzą, ale tylko mówię jako taki wyraźny przykład, żeby zrozumieć te niuanse. W dokumencie czytamy m.in. następujący bardzo ważny tekst. My zatem, wiernie zachowując tradycję otrzymaną od początku wiary chrześcijańskiej, na chwałę Boga, naszego Zbawiciela, dla wywyższenia religii katolickiej, dla zbawienia narodów chrześcijańskich, za zgodą Świętego Soboru nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że gdy biskup Rzymu przemawia ex cathedra, to znaczy gdy wykonuje urząd pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan, na mocy swego najwyższego apostolskiego autorytetu określa naukę dotyczącą wiary lub moralności obowiązującą cały Kościół, dzięki opiece Bożej obiecanej mu w osobie świętego Piotra. Wyróżnia się ta nieomylność, w jaką boski Zbawiciel zechciał wyposażyć swój Kościół dla definiowania nauki wiary lub moralności. Dlatego takie definicje biskupa Rzymu same z siebie, a nie z mocy zgody Kościoła, są niezmienne. I teraz możemy sobie powiedzieć, że papież Pius IX żył troszeczkę w innych czasach. I czy ten prymat Rzymu, biskupa Rzymu, ma być dzisiaj rozumiany, tak jak był rozumiany 100 lat temu? Wielu tradycjonalistów też tak twierdzi. Ale jest jedna osoba, która twierdziła inaczej. Przeczytam Państwu coś. Prymat biskupa Rzymu, ze względu na jego charakter biskupi, urzeczywistnia się przede wszystkim przez przekazywanie Słowa Bożego. Zawiera się w nim zatem specyficzna i wyjątkowa odpowiedzialność za misję ewangelizacyjną. Jako że wspólnota kościelna jest rzeczywiście ze swej istoty przeznaczona do tego, aby wzrastać, obowiązek taki jest nałożony głównie na Piotra. Konkretne formy sprawowania posługi Piotrowej są dla niej charakterystyczne w takiej mierze, w jakiej stanowią wierną realizację wymogów, które wynikają z ostatecznego celu właściwego prymatowi, czyli jedności Kościoła. Większy lub mniejszy zasięg tych konkretnych form będzie w każdej epoce historycznej zależny od potrzeb Kościoła. Duch Święty pomaga Kościołowi rozpoznać te potrzeby, a biskup Rzymu, wsłuchując się w głos Ducha działającego w Kościołach, stara się znaleźć odpowiedź oraz udziela jej w momencie, gdy to uzna za stosowne i w wybranej przez siebie formie. Ktoś, kto słyszy tę wypowiedź, mógłby powiedzieć, no troszeczkę odejście od tego, co mówił przecież Pius IX. Pius IX mówi, że papież ma nieomylną władzę, zawsze może mówić o tym, co uzna w sprawie wiary i moralności, a tu mówimy o pewnym wsłuchaniu się, o pewnej zmianie, o pewnej ewolucji tego dogmatu. To, co Państwu przeczytałem, nie jest jednak wynikiem jakiegoś internetowego teologa, tylko to są rozmyślania papieża Benedykta XVI nad tym dogmatem. To jest dokument, który on opublikował jako prymas Ratzinger, czyli przewodniczący kongregacji. Czyli widzimy, że prymat papieski może być rozumiany różnie w różnym czasie. I dzisiaj, gdy papieżem jest papież Franciszek, który jest człowiekiem niezwykle wyczulonym na biedę ludzką, możemy zadać sobie pytanie, jak my na tego papieża patrzymy. Nie oznacza to, że musimy zgadzać się ze wszystkim, co powie. Nie musimy zgadzać się ze wszystkim, co powie. Nie musimy uważać, że gdy na przykład nawołuje Polskę do tego, żeby przeznaczała mniej pieniędzy na obronność, to, że mówi nieomylnie, ponieważ Jezus nigdy o tym nie mówił. Nie musimy uważać, że gdy papież robi jakieś gesty w stosunku do Ukrainy, to że one są wystarczające lub niewystarczające. Mamy prawo być dorosłymi ludźmi, którzy mają własne zdanie. Ale jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać, że jest to człowiek, który uczy nas wiary i moralności i głównie tak na niego powinniśmy patrzeć, a nie jak na polityka. Mnie się marzy, żeby papież pojechał do Kijowa albo chociaż pojechał do Lwowa, żeby rozdawał zupę, żeby był pewnym świadkiem miłosierdzia tam na miejscu. Ale może tak być nie musi, może być inaczej. Ale mamy prawo mieć inne zdanie, i nie oznacza to, że przestajemy papieża szanować i przestaniemy papieża kochać, albo, nie daj Bóg, że stajemy się heretykami, bo myślimy trochę inaczej niż on. Gdyby papież dzisiaj, ex cathedra, ogłosił pewne tezy na temat wojny, można by nad nimi dyskutować, ale tego nie robi, bo papieże bardzo rzadko odnoszą się do tego prymatu, gdyż wiedzą, jak wielka odpowiedzialność na nich wtedy ciąży. Dlatego dziś, przed dzień Wielkiego Czwartku, módlmy się za wszystkich biskupów, módlmy się za papieża Franciszka, żeby w sposób jak najlepszy pełnił rolę, którą Bóg mu wyznaczył. Dobrych świąt i do usłyszenia.